Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z księdzem Maciejem Gierulą, prezesem Fundacji Pro Spe z Rzeszowa. Ksiądz Maciej jest w studiu Polskiego Radia Rzeszów. W pierwszej części naszej rozmowy porozmawialiśmy trochę o tej idei waszej działalności, o idei wolontariatu, na którym wasza działalność się w dużej mierze opiera. Ale powiedzmy też o tej konkretnej pomocy. Zasygnalizowałem tę kolonię uśmiechu, która też jest pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Czym są kolonie uśmiechu, czyli te turnusy 10-dniowe dla dzieci w Abchazji?
To są półkolonie dokładnie, dlatego że nie mamy takiego zaplecza, żeby gościć dzieci na noc. A poza tym jest też taka bardzo trudna sprawa, o której trudno jest mówić. To są w większości dzieci z rodzin prawosławnych, kiedy stosunek do katolików jest, delikatnie mówiąc, zdystansowany bardzo, więc wątpliwe jest, czy rodzice pozwoliliby tym dzieciom nawet zostać gdzieś na noc. Może części tak, nie chcę tutaj przesądzać, ale są to półkolonie 10-dniowe. W tym roku niestety pierwszy turnus nam nie wyszedł z powodów takich, że wolontariusze wyjechali, ale granica abchaska została zamknięta i nie mogli dojechać do Suchumi. Oczywiście w wielu innych ośrodkach wykorzystaliśmy tych wolontariuszy, ponieważ pracowali przy koloniach w Kutaisi. Tam akurat nie misjonują Włosi, Piosta Loredana i ojcowie pochodzący z Włoch, a także oni prowadzą duszpasterstwo w Batumi, więc chłopcy, którzy wyjechali jako wolontariusze, pomagali przy jakichś remontach, więc mam nadzieję, że drugi turnus się uda, dlatego że próbujemy rzecz bardzo ciekawą i bardzo odważną, powiem szczerze, więc tutaj mogę przez pośrednictwo radia tylko poprosić o wsparcie albo poprosić o jakieś modlitwę w intencji tych, którzy zdecydowali się wybrać samochodem z Polski do Abchazji przez Rosję, więc wszelkie formalnościśmy załatwili, ale też proszę zobaczyć, że ja podziwiam determinację tych wolontariuszy, którzy chcą dotrzeć bez względu na wszystko i nawet powiem szczerze, znaleźli się darczyńcy, którzy wsparli ich podróż, ponieważ z podziwem popatrzyli na to, co próbują zrobić, więc jakimś starym Oplem Astrą będą się wybierać przez Ukrainę, Rosję do Abchazji.
No to naprawdę prawdziwa ekspedycja, prawda? Bo to ponad 3000 kilometrów nie jest to może najbardziej komfortowa podróż.
Nie jest to jak najbardziej komfortowa, ale jadą to osoby starsze, odważne, więc to też jest przetarcie szlaków, bo jak pan sam widzi, że ta determinacja pozwala nam szukać nowych możliwości, że naprawdę my chcemy pomóc i naprawdę za tą czwórką idą ci, którzy ich wspierają. Wspierają ich duchowo, modlitewnie, ale okazuje się, że jeden pan dowiedział się, że przekazaliśmy $800 na ich podróż, żeby mieli też pewne zabezpieczenie, bo to nie wyślemy ich tak, żeby nie jechali bezpośrednio, więc płacił na nasze konto 3000 zł. Naprawdę nad podziw w tym wypadku. I teraz proszę zobaczyć, znowu wracamy do takiego wątku, że siłą naszej fundacji, czy siłą pomocy są ludzie. Ludzie, którzy napędzają wszystko. Za ludźmi przychodzi wszystko. Za ludźmi przychodzą i pieniądze, które przerabiamy na pomoc. Przychodzą i kontakty, które rodzą później konkretną pomoc w postaci innych ludzi, w postaci pieniędzy, w postaci sprzętu. I to jest niesamowita rzecz. Ja wracając do tych kolonii uśmiechu, program jest bardzo podobny, ponieważ doświadczenie jest przewożone z Polski. Jeśli wolontariuszami są ci, którzy uczestniczyli w różnych ruchach kościelnych na wakacjach typu Oazy, czy Ruch Apostolstwa Młodzieży, czy KSM, czy tego typu duszpasterstwa akademickie, czy tego typu podobne ruchy, to wtedy udaje się jakieś doświadczenie tych wakacji przenieść tam, co jest jakąś łatwością. Kolejną rzeczą jest choćby język, który może wydać się barierą. I tu powiem tak wszystkim, którzy nas słuchają, jeśli marzą o takim wolontariacie, język nie jest żadną barierą. Jeśli jest serdeczność pomiędzy ludźmi, to język nie jest absolutnie żadną barierą. Mało tego, nie ma żadnego tematu, żeby się po prostu nie dogadać. To jest taka zasada, którą gdzieś ja w swoich podróżach też wnioskuję, że Ludzie wybaczą ci, że nie znasz języka ich. To nie jest problem, ale nie wybaczą ci, jeśli nie będziesz z nimi rozmawiał. Natomiast tutaj nie ma tej bariery. Tu jest ogromna chęć rozmowy, mimo że się nie zna języka z dwóch stron. I to zawsze do spotkania dojdzie. Te kolonie odbiły się dużym takim echem i są ogromnym świadectwem Kościoła, poza tym, że jeszcze wzmocniliśmy je czymś takim, że Fundacja Prospe finansuje kuchnię dla ponad 30 ubogich osób i to jest dwa razy w tygodniu podwójny posiłek wydawany im. Nie spożywają tego na miejscu przy tamtejszej jedynej parafii, co jest Abchazji, ale zabierają sobie to do domu. I ubóstwo tych ludzi też polega na tym, że to są często starsi ludzie, którym dawno prąd odłączyli ze względu na niepłacone rachunki. Zresztą ich świadczenia wynoszą w przeliczeniu na polskie 80-100 zł przy podobnych cenach jak w Polsce. No to można sobie wyobrazić, jak za to można żyć i rachunki płacić, więc żeby tylko starczyło.
Ta skala jest właśnie potrzeb, prawda?
Tak, tak, ponieważ to nawet nikt nie patrzy, żeby starczyło na lekarstwa, tylko żeby starczyło na jedzenie po prostu.
Czy trzeba jakoś konkretnie wybierać w przypadku tych półkolonii te rodziny, którym można zaproponować taką pomoc? Jak to się odbywa?
Nie. Poprzez jakby ogólne zgłoszenie i chęć, natomiast spryt dzieci tutaj jest najważniejszy i to bierzemy pod uwagę. Otóż próbujemy z tym dotrzeć do dzieci, a dzieci docierają do swoich rodziców i dzieci mają też okazję na przekonanie rodziców na to, żeby w tym uczestniczyć. Więc,
czyli to odwrotna droga, to znaczy nie od rodziców do dzieci, tylko przez dzieci.
Oczywiście, a jak wiemy o tym dobrze, każdy, kto tego słucha i jest rodzicem, to wie, jak dzieci potrafią być sprytne, jeśli im zależy na jakiej rzeczy.
To niezwykle ciekawe, ale nie tylko te kolonie. Na tych koloniach się skupiacie, no bo choćby organizowana zbiórka i transport konkretnych darów z Polski, które tam na miejscu są szczególnie potrzebne.
Tak, to jest taka wyjątkowa akcja Podaruj Kilometr, która jest jakby całkowicie tutaj naszą inicjatywą polską. Ona też gdzieś w czasie wynikła poprzez różne kontakty wolontariuszy. Otóż szukamy używanego sprzętu rehabilitacyjnego w postaci takiej najprostszej, jak wózki inwalidzkie, chodziki, sedesy na kółkach, kule i różnego innego tego typu sprzęt. Szukamy go nie tylko w Polsce, ale szukamy go w Niemczech, Francji, Holandii. To są przynajmniej kraje, z których dotychczas sprowadzaliśmy ten sprzęt. No i tak udaje nam się w trzecim roku, a nawet już w drugim roku działalności, wysłać dwie ciężarówki rocznie. I to jest taki maksimum naszego planu, żeby też jakby nie przedobrzyć z pomocą w sensie takiej dystrybucji tej pomocy na miejscu. Wysyłamy to do ojców kamilianów, którzy prowadzą bardzo duży ośrodek rehabilitacyjny, więc mają możliwość poznania osób niepełnosprawnych, a także poznania ich potrzeb, żeby ta pomoc była mądrze rozdzielana. Bo to nie sztuka zebrać sprzęt i wysłać, ale chodzi o to, żeby ten sprzęt, który tutaj w Polsce naprawiamy też rękami wolontariuszy i wysyłamy całkowicie dobry do używania sprzęt. Prosto z ciężarówki on może trafić do chorego. I chodzi o to, żeby on chory trafił ten sprzęt rzeczywiście do kogoś, kto tego potrzebuje, a mało tego, żeby trafił do kogoś w odpowiedni sposób, żeby ten sprzęt na drugi dzień nie znalazł się na jakimś targu w Tbilisi do sprzedania. No więc tym zajmują się ojcowie kamilianie i cała ich struktura, którą mają w swoim ośrodku, dlatego że oni ten ośrodek mają już ponad 20 lat, więc bardzo dobrze znają potrzeby ludzi, mentalność, sposoby działania, a nawet niektóre podejścia. My to zbieramy, tutaj naprawiamy, mamy pod Rzeszowem dwa magazyny, więc w tym momencie mamy sprzętu zgromadzone, nie wiem, czy nawet nie na trzy ciężarówki, więc go gromadzimy, póki możemy, to, że tak powiem, jeść nie woła, jak to się mówi, i z biegiem czasu to wszystko pojedzie do Gruzji. To, co potrzebujemy, sprzęt mamy za darmo, ofiarowany choćby w dużej mierze z Niemiec, natomiast to, co potrzebujemy w funduszach takich pieniężnych, to opłacenie transportu. Więc taki przywóz z Niemiec kosztuje nas w granicach 1000 euro tej ciężarówki. Musimy dwie, trzy przywieźć, żeby jedną pełną załadować na wschód, a wywóz tego na wschód kosztuje nas ponad 3000 euro. No więc na to potrzebujemy tylko pieniędzy. Więc jedzie, powiedzmy, koszt takiego transportu jest, licząc w sumie przywóz i wywóz, jakieś 5000 euro, czyli to jest jakieś tam 20 tysięcy złotych, ale jedzie sprzęt wartości 150-200 tysięcy złotych, więc czy opłaca się to robić? No zdecydowanie, zdecydowanie. A poza tym tego sprzętu tam nie ma, więc to jest główny motyw.
W związku z tym, jakie reakcje tam na miejscu słyszycie, czy jakby za pośrednictwem tych osób, które przekazują ten sprzęt?
No, proszę sobie tego wyobrazić, człowiek, który 30 lat leżał w łóżku i od 10 lat nie był na zewnątrz domu. Bo dlatego, że leżąc w łóżku przybrał na wadze, nie ruszając się, ze względu na niepełnosprawność. To proszę sobie to wyobrazić. Każdy niech siebie wyobrazi przykutego do łóżka. I nagle dostaje ktoś wózek inwalidzki i jest łatwość wypchania go tym wózkiem na zewnątrz i on nagle widzi słońce po prostu. Widzi otoczenie, więc to nie do wyobrażenia, to jest nie do wyobrażenia, to są nie do wyobrażenia historie w tym wypadku. Ale powiem też jedną taką historię, kiedy po takiej audycji zgłosiły się na rzeszowskie zakłady ortopedyczne, które zrobiły kulę dla Georgija, który nie ma dwóch nóg i jednej ręki. I teraz ja oczywiście miara została przez łącze skype'owe pobierana i kiedy ja te nogi sztuczne trafiły do niego i pamiętam, kiedy znowu przez kamerkę skype'ową próbowaliśmy, tak, ja nie będę się posługiwał fachowym językiem, ale próbowaliśmy zawiązać te nogi, ponieważ on ma jeden kikut ma poniżej kolana, drugi no w udzie ma uciętą nogę. No i oczywiście nie jesteśmy fachowcami. Kiedy próbowaliśmy go postawić, to człowiek, który był żołnierzem gruzińskim, walczył na wojnie w 1993 roku w Abchazji, teraz w oczach tego żołnierza pojawiają się łzy po tylu latach. No więc to jest warte wszystkiego i to nie wymaga żadnego komentarza i chwała tym, którzy w ten sposób reagują na sprawę i pomagają. I to bezwzględnie warto to robić i dla tej satysfakcji nie ma jakichś pieniędzy, wie pan. Nie jest to wycenialne.
A czy polityka, bo też myślę, że trzeba o to zapytać, czy polityka wam pomaga, czy przeszkadza? Oczywiście pytam o tę politykę tam na miejscu, no bo nie sposób rozmawiać o pomocy, o życiu tam na miejscu. Oczywiście nie rozpatrując kolejnych wojen, czy 2008 rok, ale no, ostatnie tygodnie też pokazały, że ta polityka też wkracza i też staliście się troszeczkę zakładnikami tej polityki.
Wie pan, może będę brutalny w tym, co teraz powiem i być może wielu polskich polityków słucha tej audycji, ale każdemu politykowi jest raczej dobrze. Więc czy on żyje w biednym kraju, czy w bogatym kraju. Natomiast na ile on rozumie potrzeby swoich, powiem górnolotnie, braci i sióstr z pokrewieństwa narodowości i wspólnej rzeczy, które mają. Więc to jest takie samo pytanie, można postawić w bogatych Stanach Zjednoczonych, Niemczech, ale i biednej Gruzji, czy jakimkolwiek kraju afrykańskim. Takie samo pytanie dokładnie można postawić, także i w Polsce. Takie samo pytanie można postawić. Myślę, że tak. Ja nie chcę się zagłębiać w kwestie polityczne. Dla mnie, jako dla księdza, nie chcę też publicznie się nad wypowiadać, ale jest pewien proces w takiej społecznej polityce gruzińskiej, że powoli coraz więcej pieniędzy z roku na rok jest przeznaczane na kwestie socjalne i pomocowe dla niepełnosprawnych. Więc fantastyczną rzecz, którą zrobili Kamilianie w Gruzji, zatrudnili dwie osoby, które chyba dwie czy jedną. W każdym bądź razie obowiązkiem tej osoby jest doradztwo socjalne. Więc jeśli ktoś przychodzi do Kamilianów i mówi, pomóż mi, to oni pierwsze kierują go do tej osoby i ta osoba sprawdza, w którym urzędzie gruzińskim może zyskać pomoc. Czy to jest urząd miejski, czy to jest jakiś projekt ministerialny, czy jakiejkolwiek innego szczebla. Jeśli jest możliwość pomocy w ten sposób, no to twój kraj pomoże tobie. Ty zmień o nim myślenie, ty zmień wartościowanie swojego kraju, więc ty zwróć się. My ci pomożemy wszelkie dokumenty wypełnić, nie ma problemu, po to tu jesteśmy. Ale ty pierwsze co, to naucz się zwracać do swojego kraju, a nie patrz na obcokrajowców, którzy przyjechali i są chodzącymi dolarami. Tylko idź do swojego kraju. Więc fantastyczna rzecz. Uważam, że fantastyczna sprawa, którą zrobili i okazuje się, że wielu nie wie o tym, nie ma pojęcia, albo po upadku Związku Radzieckiego i pełnej traumie wojen doświadczanych w Gruzji przez tamtejszych mieszkańców jest takie przekonanie, że państwo jest tylko po to, żeby ci zabrać, ale absolutnie nic nie dać. Nie masz szans. Ty nawet nie ma co szukać. A okazuje się jednak, że może drobne, małe, może niewystarczające, ale jednak coś jest. I z roku na rok coraz więcej. I to jest takie świadectwo, że jeśli państwo gruzińskie stara się i wprowadza, ja myślę też, to jest mój wniosek, że to partnerstwo z Unią Europejską wymusza też jakąś politykę prowadzoną przez nich. Więc jeśli państwo gruzińskie stara się w jakiś sposób to robić, no to my, którzy funkcjonujemy w takim systemie, my Polacy, funkcjonujemy w takim systemie, że pierwsze co, to idziemy do środków pomocy społecznej, których nie brakuje w Polsce, to dokładnie nasze myślenie przekażmy im, bo u nich to się rodzi powoli, więc jeśli my mamy takie doświadczenie, to zawieźmy. I teraz popatrzmy, to jest też działalność misjonarzy. To jest też działalność misjonarzy.
Ale też i ta wielka polityka też międzynarodowa chyba jednak też tworzy wam jakiś sposób bariery. No pytanie oczywiście, czy do przeskoczenia, czy nie. Ja rozumiem, że też sobie dajecie z tym radę, no ale też obserwujemy tę sytuację międzynarodową między choćby Gruzją i Rosją, prawda?
Chcemy tutaj pan sprowokować i pociągnąć za język o tej wielkiej polityce. No proszę wybaczyć, ale nie będę się wypowiadał.
Nie, bardziej mi chodzi o te problemy takie czysto techniczne, z którymi musicie się w związku z tym zmagać.
Nie, powiem panu, że Gruzja jest krajem administracyjnie dość nowoczesnym. I to brzmi może paradoksalnie, ale administracyjnie brała przykład z jakichś projektów amerykańskich, Amerykanie, którzy testowali różne projekty na Gruzji, typu na przykład informatyzacja policji albo informatyzacja dokumentów wyrabianych. I to naprawdę, powiem tak, my w naszym systemie polskim możemy się od nich uczyć. Dokładnie. Jeśli dowód osobisty wyrabia się w Gruzji w ciągu 5 minut, razem ze zdjęciem, które jest zrobione obok urzędnika i trafia w system komputerowy, ja bym tego świadkiem. Ja po prostu zrobiłem jedne wielkie oczy. Jeśli ja zawiozłem misjonarzom samochód i zarejestrowanie od momentu opłacenia cła trwało 0,5 godziny i wyjechaliśmy z twardym dowodem, mówię to ironicznie wobec polskich przepisów. Wyjechaliśmy z twardym dowodem, plastikowym na dowód, powiem, żeby udowodnić twardość tego dowodu rejestracyjnego, a miesiąc nie czekaliśmy na tak zwany miękki, twardy, no to ja się pytam ojca Pawła, to już zarejestrowane? Mało tego, mogliśmy numery sobie wybrać. Mało tego, urzędnicy byli w mundurach, proszę pana. Więc, a pani się nas pyta, czy rozmawiamy z panią po rosyjsku, gruzińsku czy po angielsku? No to ja już w ogóle wymiękłem w tym momencie.
Chciałoby się słyszeć takie właśnie pytania w polskich urzędach.
Ale jeśli oni wzięli te systemy od Amerykańców, przepraszam, to jest za kolokwializm, i od nich się uczyli i chcieli tego, no to naprawdę podziw. Czyli Gruzja sama ze sobą coś robi. No to warto jej pomóc.
Warto jej pomóc. A czego wam, Fundacji Prospe, warto i trzeba życzyć, proszę księdza?
No to skoro my pracujemy bardzo ciężko nad pokazaniem jak najszerzej naszej wiarygodności poprzez naszych ambasadorów, jakim są wolontariusze, to ja zapraszam wszystkich na wolontariat z całego serca, dlatego że jestem przekonany, tak jak mnie to zmieniło, tak myślę, że wielu ludzi potrzebuje takiego wytchnienia w jakimś, przepraszam za słowo, ale chcę to dosadnie powiedzieć, jakiegoś pierońskiego pędu, który my mamy tutaj. My po prostu za chwilę się o ścianę rozbijemy i to będzie nasza osobista tragedia. Więc zapraszam na ten wolontariat do Gruzji. To jest jedna rzecz. Jeśli ktoś nie może wyjechać, ja zapraszam do pewnego ćwiczenia, które jest tak stare jak świat, ponieważ Biblia przekazuje choćby tą praktykę. Kwestia dziesięciny. Zachęcam ludzi do na przykład płacenia jakiekolwiek kwoty na organizacje, do której są przekonani. Oczywiście zachęcam dla naszej organizacji Prospe, ale to nie chodzi, czy byś wpłacał regularnie, ustawisz na swoim koncie przelew miesięczny 10, 20 czy 30 zł. 30 zł czy złotówka dziennie? Dużo?
Niewiele.
Niewiele. Złotówka dziennie. a każdy może wyliczyć, zarabia, czy to najniższa, krajowa, czy najwyższa, to tam mniejsza o to. Ale chodzi o pewną barierę mentalną do pokonania, a nie 20 czy 30 zł, które nie jest już wiele w Polsce, tylko chodzi o barierę mentalną. Bo co się okazuje? Ludzie, którzy ustawili, a jest prawie 200 osób takich, którzy nas wspiera na stałe, okazuje się, że mało kto rezygnuje, powiedzmy ustawiając wpływ na rok, po roku czasu, mało tego, ludzie zwiększają. Dlaczego? Bo udowodnili sami sobie, że pokonali w jakiś sposób siebie i pewien taki strach przed pozbyciem się czegoś, bo okazało się, że wydał jakieś pieniądze, a duchowo otrzymał więcej.
Ale pewnie też dlatego, że państwo jako fundacja i działalność wasza, waszych wolontariuszy jest wiarygodna, skuteczna i ona też pozwala właśnie te decyzje dla nas samych właśnie ważne podejmować. Oczywiście takich decyzji jak najwięcej i jak najwięcej wolontariuszy życzymy fundacji, życzymy księdzu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Maciej Gierula, prezes Fundacji Prosper, był gościem.
Dziękuję bardzo i jeśli mogę, to naprawdę zachęcam i zapraszam do czy naszej strony facebookowej polubienia, czy naszą stronę internetową i zachęcam do takich duchowo-materialnych ćwiczeń, których ja z doświadczenia mówię. 4 lata temu bym, jakby pan ze mną przeprowadzał wywiad, bym nie mówił o tym, ale dzisiaj mówię o tym z głębokim przekonaniem. Dziękuję też panu i Radiu Lublin i wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam. No i zapraszam na Kaukaz.
Dziękujemy. To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.